Właśnie dobrze, że się ludzie zastanawiają nad tym, że syn, co to znaczy syn Dawidowy, i to zastanawia. Właśnie tak mówiłem, że w tym tygodniu, znaczy w tamtym tygodniu też, ale w tym tygodniu, szczególnie wczoraj, czytałem, bardzo wiele o tym pisał, to mnie tak zastanowiło, że tak bardzo się w tym samym też i duchu napisał o Królestwie Bożym. W ogóle o Królestwie Bożym i do czego porównamy Królestwo Boże, Królestwo Niebios. My pamiętamy do zakwaszenia ciasta, do pereł, do siania, do winnicy. Bardzo dużo jest w Mateusza. W Mateusza jest bardzo dużo, właśnie 13 rozdział. Dużo jest na ten temat. Zaraz po kazanie na górze. A tutaj chciałbym przeczytać z Łukasza właśnie, jak Jezus mówił XVI rozdział, XVI wiersz, Ewangelia Łukasza. Tak, gdy Jezus bardzo dużo mówił też przykładów o Królestwie Bożym, ale na przykładach syna marnotrawnego, zgubionej owcy, podobieństwo o wielkiej wieczerzy, Królestwo Boże, bo ktoś powiedział, że błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. I właśnie to powiedział Jezus w 14 rozdziale, opowiedział przypowieść, takie podobieństwo. To, co mówił Jezus, to nie jest takie po prostu słuchanie takich jakichś powieści. Jezus mówi to, co jest Bożym Słowem, co jest prawdą. Jak staniemy przed Nim w niebie, to powie, no przecież Zbysiu, ja Ci to mówiłem. Przecież to mówiłem. Dopiero wtedy nam się zobaczy ta przypowieść, że właśnie ludzie przez to, że chcą dobrze sobie i dla świata i dla miejsca, gdzie przebywają, nie zauważą, że Bóg ich wzywa na wieczerze. Każdy powie, no tak, ale mam tak życie już poukładane w tym wszystkim. Panie, prowadzisz swoim duchem i tak dalej. Tak jestem zapobiegliwy, tak jestem troskliwy, tak jestem przygotowujący wszystko, że tak, tutaj woły kupiłem, tutaj tą wioskę jeszcze kupiłem, no bo trzeba, żeby pieniądze były i na fundusze w zboży, i do pracy, misjonarzy, i działania, i tak dalej. Dużo biednych jest. I tacy ludzie zajęci są tym wszystkim. I każdy po prostu, a ktoś tam się ożenił, prawda, na razie tą miłość miał, którą oczekiwał. A tutaj przychodzi słowo, żeby się szykować, bo wieczerza przygotowana. I trzeba to wszystko urwać i przerwać, prawda? Te wszystkie. I ci wszyscy ludzie, którzy byli tak mocno przygotowani, tak troszczyli się o swoje życie, tak pilnowali, no bo tu nie jest mowa o takich, co poszli pić, prawda, zostawili wszystko, tak w innych miejscach jest, uważajcie jako słudzy Boży, abyście tego nie czynili, tylko żebyście strzegli Bożego Słowa, a ten jeszcze nadzorca cały, żeby pilnował, żeby właściwie Boże pokarm dawany jest sługom i tak dalej, oczekując Pana, który przyjdzie. A tutaj wszyscy byli niby w porządku. I właśnie to, że ktoś kupił pole, musiał tam oglądać, gdzieś wioskę, gdzieś tamten w końcu spełniły się marzenia, jego się mógł ożenić, inne sprawy ma. I tak wszyscy są porządni. Wszyscy naprawdę pilnują światła Bożego i tak dalej, ponieważ to musiało być z Bogiem związane, ponieważ Bóg by do nich nie posłał sług, aby już przyszli, prawda? Czyli Bóg miał z nimi ciągły kontakt. Społeczność miał z nimi i byli wyróżnieni ponad innych. No i w pewnym momencie, jak król zobaczył, że wszyscy odmówili, że to tak się stało dla każdego nagle, bo jednak jak ludzie są cieleśnie zajęci, jest to nagle. Gdybyśmy wiedzieli, że mamy jutro umrzeć, to byśmy Boga prosili, żeby dzień później, bo jutro wszystkie sprawy sobie załatwię. Ale pojutrze byłoby to samo i pojutrze to samo i pomyślałem, że jakbym miał 1300 lat, bym się zaczął śmiać z siebie, że ja ciągle nie mam czasu po prostu odejść, prawda? I tak ludzie by tak, gdyby mieli szansę, by tak cały czas mówili jeszcze jeden dzień, a jeszcze to, a jeszcze tamto. Tak samo było z tymi ludźmi, co zaproszeni byli na uczcie. Nie byli przygotowani. Ich miłość do tego króla nie była większa od tej, którą mieli w doczesności swojej. No i tutaj jest powiedziane, żeby szybko się śpieszyli, żeby poszli prędko na place, na ulicę, to czytam z 14 rozdziału, 21 wiersz, na place, ulice miasta, sprowadzić ubogich, ułomnych, ślepych i chromych. No bo ci już na pewno nie są tak mocno zatroskani o swoje życie, mają więcej czasu, może ktoś tam sobie siedzi nad rzeką, rybkę łowi jakoś, żeby sobie upiec, kolację jakoś zrobić, gdzieś tam szykuje sobie kartony pod mostem, żeby tam było sucho, bo padał deszcz i tak dalej na noc i spanie. No to ci chętnie skorzystają z okazji, dlatego Jezus powiedział, że przyszedł do tych, którzy są chorzy. Czyli każdy z nas, który chce mieć życie mocno ułożone, a nawet bogatym być cieleśnie, to właśnie musi mieć to życie tak ułożone, jak ci, którzy się czują ułomni, chromi, ślepi i chromi. Ci, którym wystarczy ten karton pod mostem, ta rybka świeżo tam złowiona i sobie ją zjela na kolację, czy ktoś sobie znajdzie, czy uprosi tam gdzieś od kogoś jabłko czy bułkę, żeby mieć takie podejście, bo Pan mój przyjdzie. Gdzie moje królestwo jest? Z czym się utożsamiam? Z tym światem, z tym mozołem pilnowania swojego, czy właśnie tego, co jest pańskie. Ale tutaj było jeszcze mało, dlatego tutaj król posłał szybko swoich sług, żeby wyszli również na drogi między opłotki i przymuszali, żeby nawet przymuszać tych, którzy tam idą o lasce, czy tego, to nawet żeby wziąć pomóc pod rękę i żeby czasami nawet i chromego na noszach czy na drzwiach, prawda, się drzwi ściągało i kładło się i niosło, aby przymuszać, ponieważ przyszedł nagły czas, aby tam być. I właśnie chciałem powiedzieć o tym przyjściu Królestwa Bożego, które tutaj Jezus powiedział w wierszu 16, rozdziału 16 Łukasza, że do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu, właśnie jak już Jan zwiastował, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Więc każdy z nas gwałtem się do niego wdziera. Tak samo jak ci słudzy prędko sprowadzali tych wszystkich ludzi z ulicy, a potem z opłotków i tak dalej, z tych różnych dróżek i tam gdzieś uboczy różnych przymuszali, to jest to, że to było to prędko, szybko, nagle, zdecydowane, to jest wyjście jak Lota z Sodomy, nie ma czasu na co inne. To jest bardzo znamienne, że innego przyjścia pańskiego nie będzie, jak Jezus sam powiedział, jak to było dla Sodomy i Gomory, jak to było dla Noego. Nie będzie innego przyjścia. I bardzo też przypomina to też i Piotr, gdzie czytali. I tutaj Jezus powiedział, że zaraz w Mateusza, jak czytaliśmy, jak mówiłem na temat podobnie ze słowakiej roli, o pszenicy konkolów. Tu jest 13 rozdział cały, mówi aż do śmierci na chrzciciela o różnych podobnych, potem w innym miejscach też jeszcze jest, ale o różnych perle, sieci, kwasie, co za czym daje o konkolu. To jest wszystko w przypowieściach, ale tutaj Jezus powiedział wcześniej to kazanie nawet na górze błogosławieństwa. I zobaczmy, że początek nauczenia Jezusa Chrystusa po chrzcie, które udzielił mu Jan Chrzciciel, to jest Mateusza 1030, strona 4, rozdział 17 wiersz. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Nam to się łączy z Janem Chrzcicielem, a Jan Chrzciciel mówił o upamiętaniu się, o chrzcie pokuty. A o tym, że się przybliżyło Królestwo Niebios, rozpoczął Jezus. Czyli Królestwo Niebios. Zostały nowe dzieje, nowe czasy. Zakon i przepisy zamykają się do Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem. Ale ten prorok, który zobaczył Jezusa Chrystusa na własne oczy, cieleśnie, był największym prorokiem, chociaż najkrócej, najmniej pracował jako prorok. I najmniej miał słowa i czynności niż prorocy inni, którzy czytali. Ale on był tym Eliaszem, który przyszedł w mocy Bożej, powrócił w Janie Chrzcicielu i on wprowadził Jezusa do nowego czasu, chrzcząc go w imię Boże. I on jest największym prorokiem, aczkolwiek każdy, kto za Jezusa Chrystusa stanie się w Królestwie Niebios, jest większy od Jana Chrzciciela. Od tych wszystkich proroków, a i też od Jana Chrzciciela, wszyscy ci, co się narodzili z niewiast. Więc oni są więksi, bo dlatego, że życie swoje oddali Chrystusowi, na nowo się narodzili po raz drugi. I to powiedział Jezus, to Królestwo Niebios się przybliżyło i zostało zwiastowane. No, czym jest Królestwo Niebios, no to są w tych przykładach, ale dlaczego był taki konflikt? Dlaczego takie było podejście? Ponieważ czasy za Chrystusa, jego początków nauczania, a zaczęło się to tutaj jak w Kafernaum, gdy Jana uwięziono, Jezus poszedł do Galilei, opuściwszy Nazaret, przyszedł, zamieszkał w Kafernaum nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej za Jordanie, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i w cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Jezus zaczął głosić, przybliżyło się Królestwo Niebios. I od tej pory każdy człowiek już, łącznie z tym, który na krzyżu umarł, a pojednał się z Bogiem, już do Królestwa Niebios był przeznaczony. Bo ono się rozpoczęło w momencie zwiastowania. I na tym całym tym, jakby powiedzieć, no, że do czasu Jezusa był zakon i prorocy, a potem czas łaski, zwiastowania o Królestwie Niebios, w tym momencie faryzeusze, saduceusze, uczenie w piśmie, władza świecka i religijna cała Izraela i ludzie po prostu nie mogli do tego się przyzwyczaić, nie mogli tego się przełamać. Było to nagła zmiana, bo był ząb za ząb, było pilnowanie przepisów i zakonu, a tutaj przychodzi czas łaski, miłości, wierności i o wierze jest mowa. I ta wiara była demonstrowana przez Chrystusa w tych uzdrowieniach licznych, w tych różnych cudownych sytuacjach. I ci ludzie byli wychwalani, którzy z wiarą przychodzili do Jezusa i otrzymywali to uzdrowienie. Pamiętamy tego Samarytanina, który mimo tego, że był Samarytaninem, jest tutaj mowa o trędowatych, to jest w Łukasza na stronie 1122, to właśnie między Samarią a Galileą, czyli w takim miejscu też po pogranicza między czasami zakonu a zwiastowania Królestwa Niebios, czasu łaski. Tak samo tutaj, jak Jezus był na pograniczu wtedy tej ziemi Zebulona i Naftalego, tak samo nad Jordaniem w Galilei Pogańskiej, tak samo tutaj między Samarią a Galileją, w takim miejscu jak gdyby oddalonym dla trędowatych, dla ludzi, którzy nie wiedzą, kim właściwie są, ale też odsunięci. Byli 10 osób, trędowatych było złączonych jedną chorobą, jedną tragedią i bólem trądu. Wtedy już nie było istotne, że ty jesteś Samarytanin, jestem Żyd, jestem Grek. Ktokolwiek by nie był, tam by... I oni wszyscy otrzymali od Jezusa uwolnienie od choroby. Wszyscy otrzymali. Ale tu jest wspomniany ten Samarytanin, który przez ludzi był traktowany jako wzgardzony. Samarytanie byli wzgardzeni wśród Żydów. On jeden poczuł w swoim sercu, że musi przyjść i oddać Bogu chwałę. Podziękować mu sobie, ale Bogu oddać chwałę. I był wdzięczny. I to było coś, co już jest znamieniem czasów zjasłania Królestwa Niebios. Uważajcie, wszyscy uważajcie, bo się przybliża Królestwo Niebios. Że już to Królestwo Niebios, ono się rozpoczyna wśród nas, jest z nami, jak Jezus Chrystus, ale uważajcie, bo ono przyjdzie i stanie się faktem, kiedy już ci, co należą do tego Królestwa, tam pójdą. A ci, co nie będą przygotowani, to nie mogą pójść. I tutaj ten Samarytanin odczuł to i mimo tego, że szedł złożyć tam ofiarę gdzieś do kapłanów czy w swoje sprawy, tak tamci, którzy byli uzdrowieni, tych 9, on jednak poczuł chęć przyjść do Chrystusa, czyli wszystko zostawił. Są całą radość podzielenia się z rodziną swoją i z dziećmi, i z żoną, i z rodzicami, i z kimkolwiek krewnymi, on zostawił, aby przyjść do Chrystusa. Czyli postąpił tak, jak Jezus chce, żebyśmy my postąpili, gdy on się zjawi. Że będziemy oczekiwać na Niego. Że nie będziemy jak żona Lota chcieli się szybciutko zaspokoić coś tam jeszcze, bo tam coś jeszcze jest, jak ci, co byli zaproszeni na ucztę, a jeden te woły go, prawda, trzymały, bo kupił, a tamten znów pole, a tamten znów się żenił, a tutaj no, co tu wybrać? To ja jeszcze nie mogę, to ja może innym razem, bo muszę tu. Ten Samarytanin to wskazał Jezus tą wiarę, i powiedział do niego: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Bo zaczął się czas łaski, nie oddawania całopaleń, ale miłosierdzie, o którym wspomina Jezus, nawet jak mówi o Samarytaninie, który się zlitował nad pobitym od zbójców. Tam to miłosierdzie, które udzielił. Jezus się nawet się objawia w takich ludziach jak Samarytanin, ten trędowaty. Tak samo się Jezus zachowuje, że pierwsza rzecz to jest Bóg i Bogu oddać chwałę. Więc gdy Jezus zobaczył swoje odbicie w Samarytaninie, tym trędowatym, w Samarytaninie, tym, który był miłosiernym, i w wielu innych ludziach, czy w Nikodemie, czy w Natanaelu, czy w uczniach swoich, gdziekolwiek widział odbicie swoje, tych po prostu przyjmował. I jak znalazł się w gronie gdzieś u faryzeusza, czy zaproszony na jakiś obiad, bo jego było stać, a też jakiś celnik, co się nawrócił, też zaprosił Jezusa Chrystusa. Jezus nie odmawiał, bo on szedł tam, gdzie są te opłotki, bo trzeba nagle wołać wszystkich z opłotków, bo tamci, co się czują zdrowi i cali, po prostu mnie odtrącają. Jezus powiedział w 61 rozdziale Izajasza, że przychodzi do tych, co się mają smutek, chorobę, co potrzebują go. Do nich przychodzi i daje im wolność. Do tych więźniów wyprowadza na wolność, a on do uciśnionych przyszedł, i do potrzebujących. I dlatego od tej pory Jezus zostawił, jak Mojżesz zostawił dom faraoński i te wszystkie dobrobyty i bezpieczne życie, prawda, i władzę, zostawił dla bycia z tymi, co potrzebują uwolnienia i łaski. Potrzebują wyzwolenia, potrzebują znaleźć się w gronie tych, których powołuje Bóg z opłotków, z dróg, z ulic, a już zostawia tych wszystkich szlachciców, tych innych, którzy bardziej polegają na swoim życiu. Dlatego też wywyższony był też ten chory Łazarz, który był u wrót bogatego, prawda? Bogaty był tak zajęty swoim bogactwem, że po prostu nawet nie zauważał tego Łazarza. A może go kiedyś widział, ale przychodził obok. W każdym razie ten Łazarz, po prostu ten żebrak Łazarz, który był u progu jego, czasami było coś wyrzucane, czy obierki, czy coś tam z kuchni, czy coś tam śmieci i tak dalej. I on mógł jakoś sobie też i radzić, jakoś sobie żyć, ale jego życie było przepełnione wiarą, widocznie do Boga, bo znalazł się na łonie Abrahamowym. A tamten, który zajął się tą troską jako szlachcic, tym, że te woły były ważniejsze, inne sprawy i go odciągnęły, nagle zaczął żałować i mówić: ratuj mnie, Abrahamie, poślij Łazarza, poślij proroków. A ten mówi: już wszystko jest posyłane, Bóg wie, co trzeba. Jeżeli nie słuchają proroków, nie słuchają tych, co są, to nawet gdyby ktoś z umarłych wstał, też by nie słuchali. I w tych czasach nikt by mu nie wierzył, że on w ogóle był umarły. Byłyby po podejrzenia, że na pewno śmierć kliniczna, że może tam się lekarze pomylili. Tak jak to bywa też i przy uzdrowieniach. Nieraz ludzie przychodzą, proszą o uzdrowienie, a potem nagle, jak już są zdrowi, to potem się okazuje, a może ja w ogóle byłem zdrowy, bo diabeł przychodzi i daje taką myśl, a potem jak już ten człowiek zachoruje, to już umiera. Bo to już jest nieoddawanie wdzięczności Bogu, bo Bogu to jest dotykanie źrenicy Bożego oka. Bóg czyni łaskę, daje, i Bóg chce powiedzieć tobie: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię, idź, jesteś zbawiony. I Bóg to daje nie dlatego, żeby to pogardzić i odrzucić, bo wtedy stajemy się tacy sami jak ci, co tymi wołami się zasłaniali, czy żeniaczką, czy innymi sprawami. Dlatego ten Łazarz był wyróżniony. Wyróżniony był ten celnik, który przyszedł ze swoimi ciężarami, ze swoim smutkiem, ze swoimi problemami, ze swoją niesprawiedliwością dotykającą go z zewnątrz. Sumienie go obciążało i ciągle mu mówiło, że jednak znów mu się nie udało być uczciwym i tak dalej, bo go to życie wciąga i koledzy, te celnicy i te inne układy i to wszystko. I on przychodzi: ja już z tym, Boże, nie mogę żyć. I on wychodził usprawiedliwiony, bo on przyszedł do Boga szczerze i prosząc o wskazówkę, o radę, pomoc, o wsparcie, o przebaczenie, a też jak to życie ułożyć, żebym w końcu nie miał tych ciężarów. Żeby Bóg mi te ciężary zabrał i żebym odszedł wolny. Tutaj jest powiedziane, że on odszedł usprawiedliwiony, a faryzeusz, który wszystko dobrze czynił, jak ci, co mieli te woły, pola i dbali o to, żeby mieć pieniądze, żeby ułożyć skarbnicę świątynią, żeby pokazywać się ludziom, wywyższać swoją też wyniosłość, którą mają przez pobożność. Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe obrzydliwością, jest przed Bogiem. 15 wiersz, 16 rozdział Łukasza. Bo to słyszeli faryzeusze, którzy byli chciwi i naśliwali się Jezusa Chrystusa. Oni nie rozpoznali, że Jezus przyszedł, że Jezus zwiastuje teraz nową erę, nowe dzieje. Nowe, że my w Polsce i na całym świecie niemalże, prawie cały świat, będzie od tej pory liczył lata od chwili, kiedy Jezus się urodził. Po prostu taki jakiś jest, to jest przypadek, no takie jest zrządzenie po prostu to, co Bóg uczynił, pokierował takimi sprawami, aby też te dzieje były oddzielone i zmienione. I teraz tam, gdzie jest ząb za ząb, jest miłość, nastawienie też i policzka, jest cierpienie, jest miłosierdzie, jest wdzięczność, jest radość, a tamci są wynieśli, wynosili się, nawet z tą sprawiedliwością swoją, ktoś by ich pochwalił, wspaniałe życie prowadzą, na podatkach ich nie mogą złapać, chodzą różne podsłuchy po nich, wszystko sprawdzają, a oni są krystalicznie czyści, tylko jednego im brakowało, po prostu zobaczyć, że Jezus przyszedł, przynosząc nowe czasy dziejów. I czy teraz też ludzie nie zastanawiają się, a może ta religia, może inna, może też tych czasów nie mogą zrozumieć. Mimo tego, że 2000 lat już to minęło, a nawet od śmierci Chrystusa nawet to nie minęło jeszcze te 2000 lat, to mimo tego, że tyle czasu minęło, dalej ludzie się zastanawiają, a tak było, tak będzie, tak umrę, jak dziadkowie, jak
jedni.
Jedni pili, jak
zamąż
wydawali i to tak będzie. Ważne jest, żeby się w życiu radować, cieszyć, żeby mieć te woły, te pole, żeby mieć jeszcze więcej niż tamten, żeby... A potem będę, jak będę chrześcijaninem, no to wszyscy zobaczą moją sprawiedliwość i ta wyniosłość powoduje, że wtedy stają się obrzydliwi w oczach Bożych. I tutaj Jezus o tym wspomina w swoim słowie, uprzedza. I zwiastując to Królestwo Boże, zwiastując przyjście, powiedział Jezus Chrystus, że będziecie tęsknili chociażby do jednego dnia, w którym ja na tej ziemi byłem. My możemy przez czytanie Bożego Słowa i przez wiarę widzieć te dni, odczuwać i wyobrażać to sobie i czuć to w sercu swoim, w Duchu Świętym. My możemy to odczuć. A Jezus powiedział, bo faryzeusze pytali się, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Jezus powiedział, że Królestwo Boże to nie jest takie królestwo, jakie przynosi cesarz z Rzymu. To nie jest królestwo takie, jakie wy sobie tu robicie na tej ziemi, że sobie kupicie parę wiosek, już macie dziedzictwo większe, macie pałace, potem lasy i można budować to dziedzictwo i zrobić nowy Izrael i wykupić całą ziemię i być jako nowe królestwo. Nowe Królestwo Boże, które ja głoszę, które ja przynoszę, ono przychodzi niedostrzegalnie. I nie dostrzegałem je. Dlatego, że dostrzegać je mogą ci, co są właśnie przymuszeni z opłotków. Ci, którzy prędko muszą się zdecydować. Ci, którzy byli trędowatym i nagle czuje, że jest zdrowy i szybko szuka Jezusa, żeby mu chwałę oddać i Bogu się pokłonić. To właśnie są ci, którzy dostrzegają to królestwo. I ono jest wielkie. Jak zaczyn tego kwasu. Jak ta perła, to jest wszystko wielkie, to jest bardzo drogie i potężne. To rozwija się, jest tak wielkie, że gdyby takie królestwo było uzewnętrznione, to po prostu cały świat byłby za mały, żeby to królestwo objąć. Dlatego Bóg tutaj na Duchu Świętego nie buduje, ale On daje to królestwo niedostrzegalne, aby ono się mogło znaleźć w każdym sercu, w każdym zakątku, w każdym miejscu, a tam, gdzie jest ciemność, niech ciemnością to zostanie. Ale tam, gdzie jest królestwo, to światłością swoją pokazuje. Dlatego powiedział Jezus, żeby uważać na przeszkody, o których będę mówił, bo Juda napisał w liście swoim, żeby walczyć o wiarę. Walczyć o wiarę. Bo to, że Samarytanin zrozumiał, że był trędowaty, jest zdrowy i im więcej zostało komuś coś darowane i przebaczone, tym więcej miłuje, jak ta cudzołożnica. Tak samo i on, tak mu doskwierało to taka choroba, że musiał tyle chyba ponieść cierpień, więcej stracić niż inny. Bo jak ktoś był żebrakiem, czy ktoś był jakimś tam samotnym człowiekiem, to w tym trądzie po prostu miał jeden problem więcej taki. Ale gdy ktoś był wyrwany z jakichś pieleszy, z jakiejś dobroci, z jakiegoś miejsca, które ukochał, które pielęgnował, które się troszczył i z powodu choroby trądu musiał się oddalić na pogranicze Samarii, Galilei i tam gdzieś przebywać tylko z trędowatymi. On, jak to wszystko mu to doskwierało, został uzdrowiony, na pewno się rozpłakał z radości, na pewno Pobiegł z powrotem, szukał Jezusa. Tak, my byśmy portfel zgubili gdzieś, czy zostawiliśmy torebkę w sklepie i po prostu już nie patrzymy na ludzi, tylko chcemy jeszcze dojść, żeby jeszcze ktoś tego nam nie zabrał, bo tam jest paszport, bo tam są pieniądze, bo tam są... Ja pamiętam, jak to było też i we Włoszech, kiedy taka sytuacja się stała, czy jak do Polski przyjechaliśmy i wysunęła się saszetka i spadła, w domu jestem i sobie myślę, no tak, te dokumenty muszę schować, a gdzie te... I sobie przypomniałem, że zamykałem samochód, saszetka ściska, po prostu tutaj trzymam pod pachą, tu zamykam i ona spadła. I takie małżeństwo starsze chodziło po ulicy i szukało kogoś, kto będzie szukał. No bo nie wiedzą kto, a nie chcieli za chwilę oddać do środka jeszcze, bo milicja by wtedy bo mogłaby, ale oni jeszcze nie. I jak oni widzieli, że ja coś szukam, wtedy się zainteresowali, co ja szukam. Jak powiedziałem, co szukam, to mi to oddali. To jest tak, tak samo ten trędowaty szuka Jezusa Chrystusa, szuka, bo tego jest jakoś wartość. To jest coś, co trzyma jego egzystencję. Nie tą cielesną, ale tą duchową w tym momencie. Moja była ta cielesna, a tam jest duchowa. I to on szuka tego Jezusa i oddaje mu chwałę. I teraz ten trędowaty Samarytanin, gdy już to uzyskał, Jezus do niego mówi, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. To w tym momencie, jak on ma jeszcze dalej żyć, jak on ma dalej być światłem Chrystusowym, to musi podjąć walkę o wiarę. Bo inaczej przegra. Jak on się nie uzbroi w to, co jest Boże, tą zbroję światłości, zbroję zbawienia, w Boże Słowo, w prawdę, to on, sprawiedliwość, to on się po prostu nie ostoi, bo będzie atakowany z każdej strony. I nie wiadomo, jakby to było. Dlatego tutaj Jezus mu mówi, że nie wierzcie ludziom, gdy wam będą mówili, oto tutaj jest, albo tam, Królestwo Niebios. No często tak się zdarza, że jedźmy teraz tam, bo tam takie cuda się dzieją, takie się dzieją sprawy, jedźcie tam i ludzie wtedy być może podczas tej podróży coś mogą przeżyć, mogą na miejscu to coś przeżyć, no mogą szukać, no może coś tam być, ale przy Królestwie Bożym, gdy Bóg się objawi, gdy Bóg ma przyjść, nikt nie może nam powiedzieć, idź tam, szukaj tam, bo tam to będzie. Jak tam będziesz, to będziesz zbawiony. Idź tam i tego pilnuj. Tutaj Jezus powiedział, żeby absolutnie tego się nie trzymać. I będą też mówili, oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Niech każdy pilnuje swego serca, jak ten trędowaty Samarytanin. W tym jego sercu, w tym jego życiu, jak jest potrzeba Bogu oddać chwałę, jak jest potrzeba połączenia się z Chrystusem, to jest lampa, która świeci przygotowana na przyjście pańskie. Tu nie potrzeba szukać w tym momencie. To już jest. Jezus powiedział, że przyjdą czasy, do uczniów powiedział Jezus, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego tu na tej ziemi. Czyli przeżyli z Jezusem tam z 1200 dni, przeżyli z Jezusem Chrystusem i jeden dzień chociażby jeszcze raz w tym momencie, jak Jezusa już nie ma, możemy jeszcze jedną szansę mieć, tak podbudować wiarę swoją. Tu Jezus powiedział, na pewno to będziecie chcieli. My tak samo jak przyjmujemy zbawienie od Boga, jak jesteśmy oczyszczeni, uwolnieni od Boga, od grzechów i nagle odchodzimy w świat przez pokuszenia, przez różne rzeczy, które nas pociągnęły, różne okoliczności, które spowodowały, że jesteśmy oddaleni od wierzących, od mieszkania swojego, gdzieś w jakichś miejscach niezależnych od nas i różne przychodzą pokuszenia, różne sprawy. Boże, bym chciał ten jeden dzień, ile dałby mi tego życia. Dlatego Jezus powiedział, że to Królestwo Boże jest pośród was, 21 wiersz. Jeżeli ty dostrzegasz Królestwo Boże, jeżeli ty widzisz Jezusa Chrystusa, który nie mówi o zakonie, nie mówi o przepisach, tylko mówi o łasce, o miłości, o usprawiedliwieniu, o tym, abyś miał miłość, pokój i wiarę od Boga dla swojego życia, to ty to Królestwo dostrzegasz, jeżeli to czujesz, jak Samarytanin trędowaty, że idziesz szukać Jezusa, chcesz Mu się odwdzięczyć, chcesz z Nim być, chcesz Mu chwałę oddać, więc wtedy Bóg powiedział, że to jest pośród was i nie potrzebujesz się bać. Jezus powiedział, że jak będziecie w więzieniach czy gdzieś, nie bójcie się, co macie mówić. We właściwym momencie, jak będziecie mieli otworzyć usta, ja napełnię je. Czyli to Jezus wszystko pilnuje, ponieważ jak błyskawica zabłyśnie przyjście Chrystusa, jak błyskawica błyśnie od krańca nieba, aż po kraju zjazd, taka przejdzie błyskawica, to my takie widzimy, takie może małe takie, może takie czasami jak konary drzewa trochę więcej, a tu jak przeleci od zachodu do wschodu, jak przeleci po całym niebie, taka błyskawica to jest Coś wciągną, to jest potężna moc, która jak uderzy, to zabije, to rozbije ziemię. Taką błyskawicę, to przyjdzie to nagle, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Tak będzie z przyjściem Chrystusa. My to sobie nie dajemy świadomości, nie mamy, że to nie będzie coś takiego, że po prostu będziemy mieli czas do zastanowienia się, do zadzwonienia i sprawdzenia. To na przykład w tym momencie się dzieje i po prostu już nie mamy kontaktu ze sobą. Już nie możemy ze sobą się w ogóle porozumieć. Ktoś, Bóg zamyka wszystkie czasy rozmów, czynów, działania, wszystko zostaje zamrożone. Tego nie ma. Wszystko stoi w trwodze stanie. Ci, co mają serce Bogu oddane i co doszedli Jego Królestwo i zwiastowanie w Chrystusie Jezusie, to ci dalej widzą, dalej słyszą, dalej reagują, dalej idą, dalej oczekują, czekają na aniołów, bo tam Jezus powiedział, że pośle aniołów na krańce ziemi, aby pozbierali, wszystkich odszukali z tych opłotków, z tych wszystkich miejsc i przynaglęli, żeby przyszli. Oczywiście znajdzie się tam żona Lota, inne i córki Lolota i inne rzeczy, które będą potem odtrącone, odrzucone. Ale będzie Lot, będzie Noe, będzie osiem osób, będzie i tak po kolei będą wyrwani wszyscy, to oni będą to czuć. Oni będą mieli kontakt z Chrystusem cały czas i nie przerwamy. A reszta, co tam pisze? Właśnie reszta, to nie jest reszta. To jest potężna masa ludzi, która będzie miała trwogi, upadnie, będzie szukała szczelin skalnych się chować, będzie przerażona, będzie struchlała. To będzie straszna rzecz. Bo to będzie oglądanie śmierci, która niemożliwa, która trwa i ból, który nie jest jednym bólem, tylko ten ból, który się wzmaga i ciągle jest i nie zanika. To jest coś, co by człowiek chciał, w końcu już nie mam tej ręki, nie mam tej nogi, ale niech to już przestanie, a nie takie przechodzenie cierpień. Jezus powiedział, że to takie będzie, lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie Jezus Chrystus. Bo Jezus Chrystus jest odrzucany przez to pokolenie w naszych sercach, w nas, w tych, którzy są orędownikami pokoju i siania Ewangelii zwiastowania o Królestwie Bożym, które przyjdzie, że można się spodziewać lada moment, że Bóg wysyła swoje sługi, który będzie nas zbierał. Jezus powiedział, że to nie będzie prosta sprawa, że nas będzie zbierał. Po nas przyjdzie, jak po Lota i rodziny jego, tak samo i po Noego. Zobaczmy tutaj właśnie to, co brat tutaj wspomniał. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili. Ja to czytam 17 rozdział Łukasza od 27 wiersza. Wyszedł, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Już inna była, inne pokolenie ludzi. Nie tylko ludzi, którzy dbali o swój brzuch, o swoje bycie i mieszkali w czym tylko się dało, ale to już byli ludzie, inteligencja, która już budowała, szczepiła, która miała być może jakieś, prawda, zasoby finansowe, które lokowała w różne nieruchomości, w różne rzeczy. To jest podawane, że i pili, i jedli, ale kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Byli zajęci znacznie więcej niż za Noego. Ale mimo tego tak samo byli nieprzygotowani. Kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką, wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. I 26 wiersz mówi, tak będzie za dni Syna Człowieczego, jak było za Noego. Lota, tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. To się tak stanie. I tutaj jest właśnie ten nakaz. Dlaczego mamy podjąć walkę o wiarę, abyśmy mieli ten charakter, jaki był charakter chociażby w tym trędowatym Samarytaninie, czy w tym, który był miłosiernym, w tym pasterzu, który radował się z jednej owcy, którą mu ratował, bo Jezus Chrystus w nich był przedstawiany i On ma być w nas przedstawiany. Brat mówił w tamtym tygodniu, że Jezus na krzyżu wziął za nas te wszystkie właśnie też sprawy, które dotyczyły tego wszystkiego i w tej śmierci, w tym wszystkim Jezus przez to przeszedł, to wziął od nas, wziął te wszystkie te ułomności i On w tym wszystkim był. I tak samo Jezus jest w tym, w obrazie tego Samarytanina, co był trędowatym, ponieważ On miał odruchy, reakcje, działanie, myśli po Bożemu. Boże po prostu. Tak jakby Jezus się zachował. Tak samo ten miłosierny, tak samo ten pasterz ratuje tą owcę. Tak samo jak ta wdowa, która dawała się z jednej drachmy. Ale żeby nie być takim zagufanym jak faryzeusze, którzy byli pełni wyniosłości o sobie, a też i dumy, że nie jestem taki jak celnik, bo tak jestem już sprawiedliwy, taki jestem już religijnie ułożony. Żeby nie być taki jak starszy syn tego człowieka, który miał taki dobrobyt, a młodszy przyszedł, który stracił wszystkie pieniądze, syn marnotrawny przyszedł i nie miał nic, żeby nie było tego w nas, bo ojciec strofował tego starszego syna. Dlaczego ty się nie cieszysz, że ten, który zginął, jednak nie zginął, że ożył, ten, którego nie było, jest teraz wśród nas. Dlaczego się nie cieszysz z tego? No, bo on już sprawiedliwości cały czas żył. On w miłości we wszystkim, co potrzeba było, to miał. Miał mięso, miał owoce, miał przyjaciół, miał relaks, miał pracę, miał dom, nie bał się kryzysu finansowego, nie bał się niczego. I on tutaj nagle patrzy, a tamten, co to jest? Co za porządki? Ząb za ząb. Jestem w zakonie. Przecież jak on tak, jak może takiemu, on wszystko roztrwonił, niech teraz od grosza do roboty, niech teraz zarabia, niech wie, niech poczuje, niech się nauczy. W nim nie było Chrystusa Jezusa, w nim nie było charakteru Bożego. Został strofowany, mówi do niego ojciec, czy tobie nie dość, że to wszystko, co ja mam, to jest twoje? Ty w tym wszystkim jesteś. A tamten może dołączyć. No jak tutaj teraz się cieszyć? Jak ja o tamtym mam taką złą opinię? Jak ja potrafię sądzić? A nie bądźcie sądzeni, żebym ja nie był sądzony. Bądźcie miłosierni, aby miłosierdzia też do ich dostąpić. Nie sądzić, aby nie być samym osądzonym. Jezus w tym nie był, ale był natomiast w tym ojcu był, który właśnie o to podejście. Jezus powiedział, że gdy jeden grzesznik się nawróci, co wtedy się dzieje? Dla człowieka jest potrzeba, żeby działo się coś więcej. No, ile u was ludzi wzięło chrzest w tym roku? No jedna osoba. O, to malutko. Prawda? Pomyślcie, nie masz jakiej rozmowy. U nas 25 osób przyjęło chrzest. No, a jaki u was zbór? O, malutko. A tutaj całe niebo się raduje, jak jedna osoba jest zbawiona. Jaka jest różnica? Kto jest w myśli Chrystusowej wtedy? Kto? Ten, który mówi malutko? Czy ten, który się cieszy z jednego? Bo jest wyrwany ze śmierci. Gdybyśmy mieli 40 dzieci, a jedno by nam umarło i... No to może 40, bo może 40 to powiem, to jeszcze powiem, bo nie robię kłopotów. Nie, mieliśmy jedno dziecko. Jedno dziecko. I to jedno dziecko umarło. I stoimy z żoną, z rodziną, z krewnymi, z braćmi, z siostrami, z rodzinami. Stoimy nad tym, jak ten, jak to było, to był, jak się nazywał ten, co mu ta córka umarła. On był synagogi Jair, ten przełożony synagogi Jair, tak? Jemu umarła i on tak liczył na to, że Jezus uzdrowi. Nie zgorszył się, że Jezus się zajął tą kobietą, tą jedną, no gdyby tam 10 tędowatych, a ta jedna, a tam czy jest córka i tak dalej, ale nie, to wszystko było po pomyśli Bożej i w Bożym pokoju i w tym wszystkim. I on na tym dzieckiem stoi i co? I my byśmy się nie cieszyli z jednego wskrzeszenia zmarłych? Z jednego? Dwoje dzieci, jedno umiera i Bóg daje szansę, że ono żyje, wstaje, Jezus je uzdrawia. Z jednego się cieszymy. Ale gdy ktoś uniknie śmierci tej duchowej z cielesnością, tą w piekle i jest uratowany do życia... O, to malutko, to coś tam malutko tak. Malutko to zero, malutko to nic. Malutko to jak to się nie nawraca. Jak było 20, a zostaje tylko 5. Bo się pogorszyli, odeszli, skłócili się ze sobą. Tutaj całe niebo płacze. I wszyscy ci, co dostrzegają w żalu swoim, to płaczą. To im jest ciężko. Job to przeżywał. Tutaj czytamy... To przeżywał Job. Tak samo płakał. Sprawiedliwy był Job. Ja to czytałem z Piotra, drugi rozdział, 1322 strona, 8 wiersz. Sprawiedliwy. gdy sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trafił się tym w dzień w prawej duszy swojej. To był Lot. Lot trafił się w swojej duszy, widząc Sodomę i Gomorę, co się dzieje. On nawet chciał ratować tych posłańców od Boga, oddając wszystko, co swoje, żeby tylko im nie stała się krzywda. Po prostu chciał uratować ich cnotę, ich szlachetność, ich to, co jest od Boga, bo od Boga przyszli, ich całą sprawiedliwość zachować, tą, którą Bóg daje i rozwija w sprawiedliwym. On właśnie nie mógł na to wszystko tak patrzeć, ale to i widział, i słyszał, i trafił się na swojej duszy. Było mu ciężko i niedobrze. On to przeżywał. Bóg do takich ludzi przychodzi, którzy właśnie takie mają uczucie, tak to rozumieją, aby uchronić się od pokuszenia. To jest walka o bój wiary, o pilnowanie wiary. To przeczytam to, bo to tak będę mówił, a to nie będzie czytane nawet na ten temat. W księdze Judy, to jest list Judy, napisany jest na stronie 1330 chyba, tak? Nie, 31. Bo to jest zaraz trzeci list Jana i list Judy jest. I tutaj jest miłosierdzie, pokój, miłość, niech będą waszym udziałem w obfitości. To jest, Juda pisze, który rozumie to wszystko. Co dostrzega ten, który widzi Królestwo Niebios, że miłosierdzie, pokój, miłość, żeby było udziałem w obfitości w nas, abyśmy to samo odczuwali, umiłowani, zbierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznając za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. To jest podjęcie walki, aby właśnie to widzieć, aby to odczuwać, aby się martwić, aby nam przeszkadzało to, że ten grzech taki dookoła nas jest. Ta modlitwa, ta wiara, ponieważ mogą się wkraść pomiędzy was ludzie, na których od dawna został wypisany wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustkę, zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie wierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma wiecznych pętach w ciemności na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście przeciwnego naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami bluźnią i sotą niebieskim. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierzego sądu, lecz rzekł: niech cię potępi Pan. Jest to rzecz święta, jest to bój o wiarę, jest to bój o tą szlachetność, która była w Chrystusie Jezusie, w tym uratowaniu tej jednej osoby, w tym zbawieniu jednego człowieka. To jest wielka radość niż pilnowanie tych 99, aby ich czasami nie ubyło, no bo jednego tam jeszcze, no tamtego, ale jak będzie tylko z 20, 15, a jak z 10, a jak ze 100, tylko 80. Muszę pilnować, żeby zachować, a to jest właśnie jaką siłę, jaką wytrwałość mamy, jakie spojrzenie Boże, aby głoszona Ewangelia była, aby ratować innych, tych, którzy giną. Ponieważ szatan krąży, oni bluźnią przeciwko rzeczom, które nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama. To jest właśnie poleganie na tym, jak faryzeusze, na tych swoich nauce, na tym swoim życiu. I nawet nie wiedzą, że to czynią w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego, że stają się w momencie niezauważenia przyjścia Chrystusa. Stali się zakałą na waszych ucztach miłości. To, co jest wspomniane o tym, żeby to, co jemy, żeby ktoś nie był pijany, tak, czy znów objedzeni, prawda, przy wieczerzy pańskiej. I tam jest mowa, ja wam przekazuję od Pana, jak powinno to wszystko wyglądać. Ponieważ oni przychodzili na te uczty, czytamy 12 wiersz, I tam właśnie biorą udział, tuczą samych siebie chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, żwami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Jakie tutaj są słowa wypisane, jak to, warto się zastanowić, jak sobie czytać, dwakroć obumarłymi, czyli i cieleśnie, i duchowo, i na wskroś, wykorzenieni, wściekłymi bałwanami morskimi. To są ludzie, których my byśmy cieleśnie rozpoznali zupełnie inaczej. To jest rozpoznanie duchowe. To nie jest to cielesne, to jest duchowe. Dlatego ich widzi jako wściekłych bałwanów morskich, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdkami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, które się dopuścili, za wszystkie bezestne słowa, które wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożnicy grzeszni. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoją pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści sprzedają ludziom. I to jest to, co apostoł Piotr tutaj dalej pisze, w drugi rozdział, drugi wiersz. To samo pisze na ten temat o tych ludziach, co właśnie będą przenikać tą swoją sprawiedliwością, czystością, tym takim ułożonym życiem, tym takim datkowaniem, tym takim wszystkim, co się tylko z zewnątrz jest, ale to jest ich życie, to jest jako wyniosłe. To Lot to widział, jak oni się zachowują i się trafił w swojej duszy. Dlatego Lot był ratowany. Ktoś powie, że tam córki go były ratowane. One zostały ratowane dla sprawiedliwego, tam pisze, dla sprawiedliwego Lota. Tam był tylko jeden człowiek przygotowany na wyjście z Sodomy i Gomory. Bo gdzie jest dwóch lub trzech, to Jezus go uratował. Ale był jeden, a one zaraz poszły w grzech. Świadomie popełniły kaziorstwo, świadomie stanęły w obronie jakichś przepisów zakonnych i różnych rzeczy, chciały spowodować grzech. Ten był w nieświadomości swojej, nie uczestnicząc w tym cieleśnie ani duchowo, tylko to się stało poza jego jak gdyby świadomością. Ale one tego nie miały, dlatego tylko jest o Locie wspomnianym, a nie o tamtych osobach. Tak samo i Jezus tutaj wspomina o Locie i o Noem, że oni dostąpili tego wybawienia. I teraz o tym zagrożeniu, które chciałem, mówię szybko, żeby czas przegolić, ale czas jest nieubłagany. W każdym razie to zagrożenie, o którym chciałem zakończyć i powiedzieć, a potem tylko tym słowem, które jest w Judy. Trzydziesty pierwszy wiersz. To jest istotne. W tym wszystkim. Gdybyśmy nie przyłożyli do tego powagi, aby podjąć walkę o wiarę, aby ciągle być w takim nastawieniu, jakie było w Chrystusie Jezusie, który był w postaci Bożej, a stał się sługą. Żeby to nie powodowało, że mamy kilka wiosek, wołów, żenimy się, mamy dobrodziejstwo bogaczy, żebyśmy nie zapomnieli tego, co jest Boże. Żebyśmy dostrzegali Królestwo Boże. Żeby ono było ciągle w nas. Ponieważ przyjdzie jak błyskawica nagle Jezus i co się stanie? Koniec! Wszystkie zamysły ludzkie i świata zakończą się. Nie będzie nic, jak to powiedzieć. Najpierw te nożyczki pokazują, jak ucinają coś. Odcinają i nie ma. Już tej jedności nie ma. Odcięte jest. Tak samo, że się skończy. I teraz chodzi o tych, co zachowali wiarę. Bo Jezus powiedział w ósmym wierszu, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Bój o wiarę. Aby w tym, co nam Bóg błogosławi i nas przenosi z jednego nieba do drugiego, w tych wszystkich takich duchowych przeżyciach, w czymś, co rozumiemy, w czym żyjemy, żebyśmy się nie stali faryzeuszami uczonymi w Piśmie, saduceuszami i arcykapłanami Starego Testamentu. Abyśmy nie pozostali, żebyśmy się nie cofnęli. Innych nawracamy, a sami, żebyśmy nie stracili nawrócenia. Dlatego ten 31 wiersz mówi o tym, że każdy ma na tą skłonność. Natomiast nie ten, który bardzo umiłował. Umiłował Jezusa Chrystusa ponad to, co jest to cielesne. Im więcej na tej ziemi mam, to mam więcej do stracenia.
Ale tę cenę trzeba tą ponieść, aby ciągle być przygotowany na przyjście Pana. Kładziemy się spać, Panie Boże, powierzam siebie w Twoje ręce. Jeżeli coś było nie tak w moim życiu, wybacz mi. Bo ja nie mogę usnąć, bo ja nie wiem, czy ja wstanę. Czy mam szansę. A podczas snu niech Duch Święty w niewysłowionych słowach wyraża wszystko z mojego serca, abyś Ty był uwielbiony. To są ci, co dostrzegają Boga, co mają świadomość spotkania Boga natychmiast. To nie jest ułamek sekundy. Takiego czasu nie ma, jak to się stanie, jak cięcie na asera. I wtedy co się stanie? Będzie czas do zachowania się. Chwała Ci, Boże, że przyszedłeś. Boże, Jezu! Słuchajcie, Jezus przyszedł. A inni, ojejku, żeby tylko to nie to. Ja jeszcze nie byłem gotowy. Ja jeszcze muszę lampy przygotować. Szybko muszę pobiec kupić oliwy. Ale one nie zdążyły. To wiemy. To nie ma szans. Ale my możemy też zrobić ten błąd, jak te, co poszły po oliwę. Po oliwę. One nie ufały, czy ta lampa będzie jeszcze świecić, jak Pan przyjdzie. One może by nawet były ocalone. Bo one jeszcze świeciły. Ale bały się, że mają mało tej oliwy. A gdyby zaufały Bogu, to może były uratowane. Ale one co zrobiły? Będąc na dachu, jak zobaczyły przyjście za Chrystusa, 31 wiersz, one pomyślały o swoim mieszkaniu i o rzeczach, co zostawiły. I one musiały zejść z tego dachu. One musiały wrócić. Jezus przestrzegał o żonie Lota. Bo to jest odruch w człowieku, gdy jeszcze ma więzi z tym światem, które nie zostały chrześcijańskim Bożym rylcem Ducha Świętego ucięte. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół. Jezus to powiedział, bo Jezus wie, że może zejść, że może się odwrócić. A ci, co się odwracają wstecz, nie są niegodni, powiedział Jezus. To jest moment, odruch. Więc ktoś jak powie w swojej wyniosłości, ja się trzymam. Niech Pan teraz przyjdzie. Może przyjść, ja jestem tylko gotowy. I Pan przychodzi. Nagle oczy. Ależ! Co ja widzę? Aż tam, ja tam muszę szybko jeszcze pobiec, coś zrobić. I ten moment odwrócenia tej pychy. Jezus to powiedział, na to uważajcie. Żebyście wtedy nie od tego odpadli. Aby coś zabrać. A kto jest na polu, podobnie nikt nie wraca. Czyli Jezus wie, że to będzie ostatnia selekcja, którą szatan będzie miał jeszcze możliwość uczynienia. Aby nam jeszcze wskazać, ty bądź wierzący, wiesz, tak, patrz, Jezus przychodzi, wiesz, ale słuchaj, Zbysiu, tam musisz to szybko wyłączyć, tam musisz szybko jeszcze tam pójść. Jeszcze zadbać o to, o tamto. Jezus powiedział, że na to trzeba pilnować. To Jezus powiedział, to nie uczniowie Duchu Święty. Sam Jezus to powiedział. Wspomnijcie żony Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, aby je zachować, utraci. A kto je utraci, odzyska. Dwaj będą na łożu i tak dalej. Jeden będzie zabrany, drugi będzie pozostawiony. To wszystko się stanie. Chciałem zakończyć tym tekstem, który jest właśnie w Judy liście. No, ostatnie wiersze wyczytaliśmy o tych, którzy wystąpią jako szydercy, postępować będą bezbożnie, pożądliwości. Jest to mowa o tych, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Czyli ci, co przychodzą, pokoju nie dają. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Walczcie o wiarę. Budujcie. Podejmijcie walkę o wiarę. Módlcie się w Duchu Świętym. Czy modlimy się w Duchu Świętym? Czy pozwalamy myślą swoim nie mówić, tylko czekać, jak Duch Święty chce w nas? Jakie słowa? Jakie oświadczenia wyrazić? To, co nam daje serca? Nie tylko te listy wypisane to potrzebuje, to, a jeszcze o tamtym. A miałem się pomodlić o wieś z Chrzanowa, a tamto. To wszystko jest przyczyna modlitwa. Ale teraz w duchu modlić się, co to Duch chce z nas. I Duch wtedy nam objawia, ale jesteś
szorstki w tym czy w tamtym, ale coś powiedziałeś, ale tamto, a może za mało miłości, a może nie masz cierpliwości, a gdzie łagodność? Boże, daj, abym był łagodny. A potem Duch Święty cię upomina. Nie módl się, Boże, daj, żebym był łagodny. Tylko, Boże, pokaż mi, jak ja mam zapanować nad tym, żeby być łagodnym. A nie, żeby to się znów stało taką magią, cudem. Bo to są tylko jednostkowe momenty. A ja bym chciał na Twoje przyjście mieć nie jednostkowy moment, tylko tradycję szukania, kochania Twojego przyjścia i nie odwrócenia swojej głowy, jak idę z pługiem do przodu, jak przychodzi, żebym nie chciał zejść z pola do domu, czy troszczyć się o inne sprawy. Daj mi, i to jest modlitwa w duchu, że tu nam na każdą myśl nas objawia i nasza modlitwa staje się ciągle precyzyjniejsza i gdyby było dużo czasu, to byśmy doszli do wspaniałego zbudowania. To jest modlitwa w duchu świętym. Zachowajcie sami siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwość, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalnej przez ciało. I najpiękniejsze ostatnie dwa wiersze, które ciągle wspominam sobie przy modlitwie Ojcze Nasz, gdy jestem sam się modlę. A temu, który was może ustrzec od upadku, stawić nieskalanych. Czyli Bóg. Ja nie czytałem tych słów tutaj, gdzie jest mowa o tym, że Bóg ma władzę nad pokuszeniami. Tam Jezus to powiedział. I tutaj też w Piotra też jest. Umie Pan wyratować bezbożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Że Bóg wspomaga, że Bóg idzie naprzeciw na naszej wiary i pomoże nam, abyśmy nie upadli, bo wie, że my Jego tylko chcemy, ale mamy słabość ciała. Dlatego temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza. I teraz, przed wszystkimi wiekami, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. To Bóg dał przed wiekami, i teraz, i po wszystkie wieki. Jest to cała Boża prawda. I ten jeden rozdział, 25 wierszy Judy, zawiera całą tą myśl Chrystusową w tym temacie Piotra. I to wyrażone jest w jego... W ogóle, gdzie czytamy w Jana, w Ewangeliach, wszędzie, to potwierdza się w Bożym Słowie, że Bóg może nas... Ja może to ostatnie słowo do modlitwy przeczytam o tym, że Bóg nas wspiera. To jest mowa o tej kobiecie, która wymusiła na sędziu, żeby jednak jej sprawę uznał. Jezus powiedział tak, a czyż to jest Łukasza 18:7 wiersz, a czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, w modlitwie w Duchu Świętym, chociażby. Kiedy nie wiemy, co się modlić, tak i czujemy, jak Bóg nam daje te myśli i słowa na język. Jak wtedy, kiedy będziemy w sądzie stać i też nam Bóg da słowa, co mamy też i powiedzieć. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie, zwleka, bo on czeka, aby wiara była pełna, aby to było zbawienie. Powiadam wam, że szybko weźmie w ich obronę 8 wiersz. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Zależy to od nas przede wszystkim, a Bóg już wszystko dla nas przygotował. Zaufajmy Bogu, powstańmy do modlitwy.